Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Wywiad z człowiekiem.
Paweł Kęska, witam Państwa wiosną. Idziemy dziś do lasu. Las to jest niezwykłe miejsce, w jakimś sensie sanktuarium. Przynajmniej tak mówi o nim mój dzisiejszy gość, Lechosław Herc. Urodzony przed wojną, aktor teatralny i radiowy, członek naukowy Kampinoskiego Parku Narodowego, autor kilkudziesięciu książek i przewodników oraz ponad 2000 kilometrów tras krajoznawczych po Mazowszu. Wędrujemy do lasu.
Zaraz będą żuki majowe, nie?
Dawniej wszystko było we właściwej porze roku. A teraz są tylko dwie pory roku. Ładna i brzydka. Po prostu w ogóle. Normalnie pierwiośnie. Na przykład, ja się nauczyłem na książkach Kownackiej dla dzieci. Zresztą o przyrodzie nauczyłem się, że jest no, 10 pór roku. Że jak się skończy zima, to jest przedwiośnie. Jak się skończy przedwiośnie, to się zaczyna pierwiośnie. Jak się skończy pierwiośnie, to się zaczyna zima właściwa. Potem jest pełnia wiosny, kiedy śpiewają słowiki. Potem się zaczyna młode lato. Bardzo piękna pora roku. Potem się zaczyna pełnia lata. Potem się zaczyna późne lato. To jest nudne. Nic się nie dzieje, tylko chciałoby się leżeć nad wodą. A potem zaczyna się przedjesień. Nikt nie wie o tym, że jest taka pora przedjesień. Cudowna pora roku, ale brzydka. Bo rzeczywiście ptacy nie śpiewają, w ogóle cisza jest. Co to za przyroda, jak ptacy nie śpiewają? To jest groza. A skończy się przedjesień. Zaczyna się wspaniała jesień kolorowa. A potem późna jesień, tak pięknie opisana przez Reymonta w Chłopach. Uwielbiam. Czasami sięgam po mistrza.
Reymonta, przyznam szczerze, że czytam z Chłopów tylko opisy przyrody.
A w tej chwili mamy taką rzecz. Pamiętaj o tym, że na przykład jesteśmy na skraju miejscowości Lipków. Lipków nazwę wziął od lip. W ogóle w tym lesie jesteśmy pięknym, dorodnym, stuletnim drzewostanie sosnowym. Te najwyższe sosny są. Nie ma żadnych dębów.
A jakieś lipy są?
Nie ma lip. Więc my leśnicy muszą zrobić miejsce dla tych lip, żeby zaczęły się rozwijać.
Pan powiedział...
Piękne zabytkowe lipy są koło kościoła w Lipkowie.
Pan powiedział o porach roku, że jest ich 10. Jeszcze żeśmy do zimy nie doszli.
No zima jest jedna, proszę pana. Zima jest ładna albo brzydka, śnieżna albo nieśnieżna.
A w życiu też są takie pory, jak w przyrodzie?
Tak, są. Z tym, że w życiu to jest troszeczkę coś innego. W przyrodzie to ja zimą cieszę się na to, że będzie wiosna, że będzie jesień. A w życiu, proszę pana, jak przychodzi jesień, to się wspomina wiosnę i wie, że to już tylko wspomnienie. I to jest ten problem. Najważniejsze jest chyba tylko to, żeby cieszyć się, żeby sobie zdawać sprawę z tego. Niestety problem polega na tym, że człowiek sobie zdaje sprawę trochę późno. Ślązacy mają na to powiedzenie po ptokach, jak jest po ptokach. Bardzo piękne powiedzenie.
Jak odleciały te ptoki, tak?
jak już odleciały.
Można w życiu nałapać różnych ptoków. Takie to jest życie. Ale chciałem pana zapytać, bo jesteśmy w Puszczy Kampinoskiej, słychać ptaki. Jest coraz piękniej, światło świeci, jest lekko zachmurzone niebo, więc to słońce nie jest ostre. Jest takie miękkie. Ale o pana pejzaże dzieciństwa? To jakie są pana pejzaże dzieciństwa?
Proszę pana, ja jestem przedwojenny facet.
36 rocznik.
35,
Przepraszam.
Pana, ja się prawie że minąłem z Piłsudskim. On miesiąc nie poczekał na mnie, miesiąc wcześniej umarł. Jestem przedwojenny facet. Moja rodzina była zawsze związana z południową Polską. Ojciec się urodził w Sanoku. Rodzina jest spod Lwowa. Pracę dziadek dostał na Śląsku, więc rodzina została ze Ślązaczona. Wszystkie te pejzaże śląskie, sanockie, lwowskie, to są góry w tle. A więc jeździło się w góry. Tam, gdzie się po prostu można popatrzeć na coś wysokiego. Kiedy, wie pan, właśnie cały mój problem polega na tym, że kiedy przyjechałem na niziny, dostałem tutaj pracę. I to w dodatku nie ja ją o nią prosiłem, tylko mnie zaproponowano pracę w Warszawie. No, w Warszawie się nie odmawia. No, tak jest życie. No.
A to teatr dramatyczny, czy inna praca?
Nie, ja w ten czas dostałem pracę w teatrze klasycznym. Jeszcze. No i do gór było Pioneersko daleko. Zawód nakazywał mi nie opuszczać miasta. Bo taka w tym zawodzie coś takiego istnieje, że nawet jeżeli nie pracuje się, nie ma spektaklu, ja bym za aktora robiłem, jeżeli nie ma się spektaklu tego wieczoru, no to trzeba być, bo przypadkiem się może zdarzyć, że przedstawienie trzeba odwołać i zrobić jakieś zastępstwo, więc nie mogłem wyjeżdżać. No i w ten czas znalazłem sobie właśnie Puszczę Kampinoską, w której jesteśmy w tej chwili, w tym bardzo pięknościowym miejscu nad Lipkowską Strugą, która jeszcze płynie. Rosną piękne dęby koło nas, nie tylko sosny. Przez wiele pierwszych lat, jeszcze. To było pod kątem, ojej, popatrz, to zupełnie jak w Beskidach. Albo popatrz, to już i tak dalej. No aż w końcu dopiero zrozumiałem, że niziny są napisane zupełnie innym językiem. Polacy wzięli swoją nazwę od pól. Jakby nie było. Przejechać się tak przez pośród pól o tej porze roku. Proszę przyjąć to na słowo, ale proszę sprawdzić. To jest naprawdę taki moment, jak się zobaczy ten pejzaż w ładnej, dobrej pogodzie, wiosenny czy żniwny, czy teraz fenomenalne mniszki na łąkach, tak. Potem te cudowne, dojrzewające zboże. To ma się ochotę klęknąć i podziękować. No jeżeli ktoś niewierzący, to niech podziękuje naturze jako takiej. No. Wszyscy potrzebujemy czegoś, co będzie dla nas czymś ważniejszym niż my sami.
Pan pięknie powiedział o Polakach, że to od pól, że ma się ochotę klęknąć.
No samą nazwę mają. Polanie. Ci Polanie, którzy nie byli Polanami, mieszkali w lasach, byli nazywani Lechitami. Widocznie moi rodzice wiedzieli, że kiedyś ja się zakocham w lesie i nazwali mnie Lechosław. Co zresztą było zupełnie czymś innym, bo to była decyzja polityczna. Przed wojną, kiedy nasz naród powyłaził z zaborów, no bardzo ważna była polskość. To był czas, kiedy zwracano uwagę. W moim domu na przykład należało mówić wyłącznie słowa polskie. Nazwiska nie zmienimy, bo jesteśmy z tak zwanych głuchoniemców. Mieszczan.
To herc to od serca?
Pewnie od serca, ale to nie tylko. Prawda, to jest tak, że Polacy głównie składali się z wieśniaków i dziedziców. Oraz księży, którzy byli albo wieśniakami z urodzenia, albo dziedzicami z urodzenia. Natomiast miasta były niemieckie, nie ma żadnej wątpliwości. Mieszczaństwo myśmy nie mieli w Polsce przecież w ogóle. No mieszczaństwo krakowskie było niemieckie i do swojego Marienkirche sprowadziło takiego niemieckiego rzeźbiarza, który się nazywał Feitstoss, co by on zrobił taki oltar duży. Taki, no i zrobił. Myśmy go nazwali Witemstwoszem. Jak się pójdzie na cmentarz w Krakowie, no to co krok się człowiek potyka? A to Goetla, a to Oestreichera, a to jakiegoś innego. To są ludzie, którzy w pewnym momencie gdzieś są potomkami Niemców, którzy tam tutaj przywędrowali. No Polska ich uwiodła, postanowili się absolutnie zostać Polakami. Moja rodzina pochodzi ze wschodniej Galicji, albo z zapadnej Ukrainy, no bo spod Lwowa. No, nie, ten tygiel, ta mieszanka kulturowa chyba jest bardzo ważna i ona nas wszystkich kształtowała. Ja pamiętam, że przecież w rodzinie bardzo walczono z niemieckością, ale był to czas, kiedy niejaki Stefan Żeromski wymyślił, że nie będziemy mówić automobil, tylko będziemy samochód. I wymyślał tak, że nie będziemy mówić aeroplan, a będziemy mówić samolot. Więc to były takie czasy. U mnie w domu należało mówić włośnik, a nie pędzel. Schownia, a nie szuflada. Śmieszne to oczywiście, że śmieszne, ale przecież prawdziwe. W jakiś sposób mnie także ukształtowało.
No dobrze, no to po sercu, jak to mówił klasyk, jestem z Polski. Nawet z tej, która już jest poza granicami teraz Polski. Po sercu Polak, czyli miłośnik pól. przed którymi trzeba klękać. Można klękać.
Czasami wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać, że ja wędruję, ja często wędruję sam. Żona nie może wędrować. Chyba już przestała lubić to. Lubi mnie, to już jest nie najgorzej. Jest to nie najgorzej. I mam swoje lata. Zdawałem matury, kiedy Elżbieta II wchodziła na tron. Ostatni swój przewodnik po Puszczy Kampinoskiej, gdzieś 11 lat po pierwszym napisałem, kiedy Elżbieta umierała. Przez troszeczkę lat już mam za sobą.
No dobrze, to jeszcze zapytam. Wędrowanie. Pan powiedział, wędrowanie to jest sposób na życie, metafora życia jakaś dla pana?
Za dużo. Skromniej. Jest to po prostu ogromna przyjemność.
A, to dużo.
Ogromna przyjemność. I może nawet więcej dla duszy, niż dla oczu.
A, bo to może ciało wędruje, ale i dusza wędruje. Tu płynie sobie ta struga. Tak na zrzucane tych gałęzi, że to chyba bobry zrzucały, czy nie?
Nie. To znaczy ludzie zrzucali. Ja nie wiem, po co to jest akurat. Bobry, tutaj bobrów nie ma. Tu, gdzie jesteśmy, bobrów nie ma. To nie mają co jeść. One nie mają powodu, żeby tutaj być. To nie jest ich biotop. My jesteśmy w lesie przekształconym przez człowieka, przesadzanym wielokrotnie. W Polsce...
A chodźmy dalej. Niech pan mówi.
W Polsce podobno tylko jeden las jest całkowicie pierwotny. Jest to las rosnący na urwisku w Bramie Kraszewskiego w Dolinie Kościeliskiej. Ponieważ wszystkie inne pozostałe były w jakiś sposób kiedyś tam, nawet w Puszcza Białowieska też. My jesteśmy w tej chwili w lesie o charakterze zbliżonym do naturalnego.
No leżą te pnie tu powalone, nikt tego nie sprząta. Nie.
Tak ma być. Mimo, że to nie jest ochrona ścisła, można by pozostawić ten Park Narodowy Puszczę Kampinoską samą sobie, żeby ona się sama przebudowała i by wyglądała tak, jak powinna mniej więcej wyglądać. My jesteśmy niecierpliwi, a to będzie trwało około 250 lat.
Co to za ptak?
To krzyczy drapieżca, prawdopodobnie jastrząb. Jest nie taka możliwość nawet, że to już jest młody. I krzyczy, mamo, co ja mam teraz robić?
Ale co pana tak zachwyciło w tej puszczy, że pan tutaj stworzył 2000 kilometrów szlaków?
Na Mazowszu, dlatego że ja stwierdziłem, że tak. Puszcza Kampinoska zaczęła z chwilą, kiedy została parkiem narodowym, zaczęła być zadeptywana zanadto. Dopóki to drzewo, na które patrzymy tutaj w tej chwili, nie będzie pomnikiem przyrody, nie będzie nazwane na przykład, że Jagiełło pod nim robił siusiu, czy Kościuszkę ewentualnie, to tego drzewa nikt przed nim się nie będzie zatrzymał. Po prostu się mija, bo jest, bo takich drzew jest pełno. Z chwilą, kiedy powstał Park Narodowy, to jak to nie być w Parku Narodowym? No ja sobie tak wymyśliłem, że jeżeli ja chcę troszeczkę ochronić Puszczę Kampinoską przed tym nadmiernym naporem ludzkim, no to trzeba te szlaki turystyczne także wymyślić w innych terenach. No i te szlaki tam powstawały troszeczkę, właśnie te pierwsze dzięki mnie. No i to jest ta frajda, no.
Ale to jeszcze raz, serce chyba jest jednak ta puszcza. Co tu jest takiego, w czym się można zakochać, czy co można tak odczytać siebie?
Myślę, że nawet sama nazwa. Nazwa puszcza, bo coś za sobą niesie. Lasy to są tylko lasy, a puszcza to jest puszcza.
No jest w tym coś.
Jestem, tak naprawdę zresztą puszcza z punktu widzenia historycznego to jest akuku jeszcze. Bo tak naprawdę puszcza to było w polskiej przeszłości, było to pojęcie administracyjne. Na przykład z Puszczą Białowieską graniczą inne puszcze. Puszcza Lacka, Puszcza Świsłocka. I między nimi granica jest mniej więcej taka między Chorzowem a Katowicami. Ten las prawdziwy to Knieja. W Kniei się polowało. Tutaj są fragmenty Kniei.
Przechodzimy przez zwalone pnie. Też tak patrzę po tych drzewach. To są też takie stulatki, nie?
O tak. Wydałem niedawno książkę pod tytułem Puszcza. W każdej swojej książce, ostatnio wydałem ich chyba 6, jest jakaś dedykacja. W pierwszej była mojej żonie, a w tej dedykacja jest taka. Może to będzie odpowiedź na pytanie. Puszczy Kampinoskiej z podziękowaniem za to, że jest.
Dziękuję.
Była u mnie bardzo sympatyczna, w Polsce mieszka, Boliwijka, która przeczytała to jest na końcu, przeczytała 3 kropek, z tyłu i spytał, ale co dalej, czym jest? Jesteśmy w odległości kilkunastu kilometrów od centrum Warszawy.
Nie słychać jej.
No i koniec, kropka. Proszę posłuchać. Drzewa z nami rozmawiają. Jak pan się przyjrzy tym drzewom? Też bardzo często źle patrzymy na drzewa. Na drzewa patrzymy tak jak na wojsko. Idzie wojsko. Idą ludzie. I proszę spojrzeć na te drzewa. Każde drzewo ma swoje cechy osobnicze. Tylko my nie umiemy z nimi rozmawiać. Nie umiemy patrzeć. To drzewo ma tyle lat albo tyle. To się nazywa sosna, to się nazywa brzoza, to się nazywa inaczej.
A pan jakoś z nimi rozmawia?
Ja nie. One do mnie mówią.
Co mówią?
Proszę pana, to musi zostać gdzieś w głębi człowieka. Ale myślę, że my poszukujemy w tym lesie, w tych lasach wolności. Po prostu wolności. Od wszystkiego. Od kłopotów. Jak czasami nam jest źle w życiu. Nie chcemy słuchać jazgotu. Co krok słyszę reklamę. I mózg i serce mamy zaśmiecane. W tej chwili leci samolot. Nad nami to samolot pasażerski na Okęcie. Jeden z kanałów dolotowych do Okęcia wjedzie nad Puszczą Kampinoską. Miałem kiedyś taką przyjemność. Wracałem z Azji, z głębokiej Azji gdzieś. Z Afganistanu w ten czas, ale wsiadłem z samolotu już gdzieś w jakimś Tadżykistanie chyba, w Samarkandzie. Pierwsze, co zobaczyłem z okna, to zobaczyłem Puszczę Kampinoską. Jezus Maryjo, Józefie Święty, nie wzywam Cię nadaremno. Dokładnie w tym miejscu, gdzie ja potem mieszkałem.
Co Pana do Afganistanu zaprowadziło?
Góry. Góry, które mi zabrała Warszawa, jak przestałem mieszkać pod górami. I do gór było daleko. Jak patrzę teraz na zdjęcia, bo już nie bardzo mogę chodzić po tych górach, tak jakbym chciał w ogóle. Praktycznie zostają mi tylko dolinki. Jak patrzę na te zdjęcia i widzę, że wszystkie szlaki turystyczne zamienione są w schody, ja już tego nie potrafię znieść. Muszę zapłacić za wstęp, tak gdzie moja wolność ulatuje.
Tutaj akurat chyba się nie płaci. Tak słucham czasem, jak powieje wiatr, to szumią te drzewa i to jest taka melodia, która gdzieś głęboko w nas jest. Te melodie się nawzajem słyszą, tylko jak pan powiedział, może się nie rozumiemy za dobrze. Dawno żeśmy się nie wsłuchiwali w te drzewa. My, Polacy, miłośnicy pól. Ja jeszcze wrócę, ponieważ tak, jestem z Polski, czyli i Galicja, gdzieś i Śląsk. Góry, potem Warszawa, praca w teatrze. No to tak sobie wyobrażam, że pracując w teatrze, można by zdecydowanie prześladować życie w kawiarniach. No może to banał, a może i nie, bo tak bywało i w innych miejscach. Ale jednak pan tutaj ciągnął cały czas do tego lasu.
Widocznie jestem takim typem psychofizycznym, proszę pana. Widocznie takim jestem, że jestem, lubię samotność. Też równocześnie jestem wychowany w duchu społecznikowskim. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby korzystając z czegoś nie podzielić się z kimś jeszcze tym samym. Idziemy wzdłuż Lipkowskiej Wody, cicho bądź, Kowalik krzyczy. Ja nie jestem samcem, ani samicą, samcem do bitwy. O, cicho. Po co one tu leżą? One leżą z dwóch powodów. Pierwszy powód jest, że z tymi zwalonymi coś trzeba zrobić, ale to można zostawić na gruncie, jak to się mówi. Ale można także rzucić. Proszę patrzeć, o, idzie facet. Ten tutaj, na dębie. On także chodzi czasami głową na dół, krzyczy.
Nieduży, ale głośno.
Nieduży. No. Bardzo ładne stworzenie. Kowali. Już nie umiem tak gwizdę. Zestarzałem się, kuchnia felek i nie umiem. A umiałem. Rozmawiałem z nim sobie czasami bardzo fajnie. Tam jest piękne drzewo, które już ma dość.
Tak.
To już zaczyna być knieja. Naprawdę przyprowadziłem pana tutaj w jedno z ładniejszych miejsc.
To znowu dwa dęby potężne.
Jakie tutaj jest, jakie mamy, tak blisko. Proszę popatrzeć na ten pejzaż. Nikt go nie, nikt go nie układał. Ale to jest obraz doskonały. To jest miejsce absolutnie doskonałe, bo tu się strasznie wiele dzieje.
Kto mieszkał w tej puszczy? Pytam o ludzi. Bo knieja knieją, puszcza puszczą, ale tutaj jednak człowiek
Ćwik,
znalazł jakieś miejsce.
Ćwik mieszkał, proszę pana. Kruk krzyczy. Kruk jest ptakiem puszczańskim. Kto mieszkał? Ja powiedziałem Ćwik. Kolberg napisał, że w lasach straży się raków. Jest taka duża góra. Nazywają ją Ćwikowa Góra. A to dlatego, że tam Ćwik mieszkał, zbójca, który i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i proszę pana, okazuje się, że jednak Ćwik musiał istnieć. Skoro Kolberg, połowa XIX wieku, no druga połowa powiedzmy XIX wieku, pisze, że jest Ćwikowa Góra w straży sieraków. Strażą były dawniej nazywano leśnictwo. Straż sieraków położonej, i jest napis dokładnie jeszcze dodatkowo, jest o 7 mil od Warszawy. Obliczam milę polską, obliczam dokładnie gdzie, że to o ten sieraków chodzi, że 7 mil dokładnie polskich jest od Zamku Królewskiego, czyli od Warszawy. To jest za mało i w ten sposób aktor zajmujący się projektowaniem szlaków turystycznych stał się naukowcem. I zawędrowałem do archiwum akt dawnych na Długiej i zacząłem przeglądać mapy archiwalne. No i proszę sobie wyobrazić, że na mapie archiwalnej z końca XIX wieku znalazłem nazwę Obrębu Ćwikowa Góra. Obręb to była wielkość tak, jaką miał pod swoją pieczą leśniczy. Czyli była ta nazwa. No i w tej chwili, proszę pana, są szlaki turystyczne, które idą przez Ćwikową Górę. Wszyscy szukają, gdzie jest ta Ćwikowa Góra. Przebiegł koło nas w tej chwili.
Człowiek.
Człowiek, który robi footing. A nawiasem mówiąc, mała anegdota. Otóż jest taki wynalazek, który się nazywa fotopułapki.
Tak.
Który się montuje w najbardziej dzikich miejscach i się sprawdza, czy są wilki, czy nie ma wilków i tak dalej. Jaki gatunek ssaka jest najczęściej sfotografowany? Przez fotopułapkę człowiek. Tam, gdzie być nie powinien. Trudno naprawdę chronić tę przyrodę. Naprawdę.
Przed człowiekiem.
Przed człowiekiem, dla człowieka.
Ale co z tymi ludźmi? Tu ktoś przebiegł, w porządku. Puszcza Knieja, był Ćwik. Czyli ktoś pewnie się zaszył, żeby mieć święty spokój. Tutaj sobie napadać i coś robić w okolicy. Natomiast tutaj też było osadnictwo. Ono wygasa troszkę, ale było chyba bogate.
Osadnictwo Puszczy Kampinoskiej przez sąsiedztwo Warszawy działo na zasadzie odkurzacza. Tu nie ma górali, które pradziada mieszkają. Wychodzili do Warszawy, przychodzili następni. Przychodzili jeszcze następni. Wojny orały. Tak naprawdę to chyba jest chyba największym smutkiem puszczańskim, że tutaj nie mamy ani Kurpiów, ani Podhalan, górali z Koniakowa. Tak troszeczkę Puszcza Kampinoska pod względem osadniczym odgrywa rolę współczesnych Sudetów.
Obszar transferowy trochę.
Troszeczkę tak. To nie jest tak. Na razie ci ludzie walczą o swoje ja. W Brochowie istnieje konfraternia Świętego Rocha. Święty Roch jest patronem parafii. Zajmują się swoimi wsiami. W Kampinosie jest Towarzystwo Kampinoskie. W Izabelinie jest inne. I ci ludzie w Leoncinie jest Enjoy Leoncin. Prasowiańskich kurhanów nie ma. To znaczy są z epoki brązu. Mamy Gródek koło wsi Kampinos, Grodzisko. Wczesnośredniowieczne, XIII-XIV wiek. Nic o nim nie wiadomo dokładnie. Jest bardzo pięknie zarysowany. Jest Park Narodowy, jest z niego dumny. Bardzo ładnie jest doprowadzone, są szlaki do niego. Jest legenda.
A to bardzo piękne, że jakby się chciał znaleźć jakiś ludzki tu etos większy, to się go nie znajdzie. Znajdzie się las. On tu jest królem.
Dwie osoby zostały, znane osoby, zostały w historii Puszczy Kampinoskiej utrwalone. Jagiełło, czyli Jogajło, który w Czerwińsku nad Wisłą, na skraju Puszczy Kampinoskiej urządził punkt zborny swojego rycerstwa. ściągającego i z Rusi, z południa i z Wielkopolski, przed bitwą pod Grunwaldem, upraszczając sprawę, i polował. Ale największy dąb w okolicy tamtej, pod Krzywą Górą, nosi nazwę Dąb Jagieły.
A co, ma 600 lat ten dąb?
Nie, oczywiście legenda mówi o tym, że pod tym dębem Jagieło odpoczywał w czasie polowań. Oczywiście bzdura. Dąb ma najwyżej 400 lat. Gdzie tam do Jagieły? Natomiast jest coś nieprawdopodobnie pięknego, że ludzie w to wierzyli, jak opowiadali w tym, że on polowana. Takich legend to kilka to jeszcze. My mamy Chopin, który urodził się, mieszkał w Żelazowej Woli na skraju Puszczy Kępinowskiej. Prawdopodobnie w ogóle nie wiedział o tym, że istnieje jakaś Puszcza Kępinowska. Chopin nie zostawił ani jednego słowa pisanego o Żelazowej Woli.
Tam był chrzczony w Brochowie, prawda?
On był chrzczony w Brochowie, w parafii brochowskiej, nawet dokładnie dlatego, że istnieje prawdopodobieństwo, że ksiądz się pofatygował do dworu, żeby ochrzcić dziecię nauczyciela
francuskiego.
Na skraju Puszczy Kępinowskiej urodził się, też nic nie napisał o Puszczy Kępinowskiej, laureat Nagrody Nobla. I Jacques Bassevis Singer. My zaczęliśmy ten spacer po lesie w miejscowości Lipków, który został bardzo dokładnie opisany przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem. Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem miał miejsce
gdzieś tu, Lipkowie. Gdzieś tu.
Lipkowie. Ja
nad tą rzeczką.
Nie, no nad tą rzeczką.
A kto tam wie?
Tak. Nie, nad sąsiednią. No, rzeczką może się nazywa Struga, ale w bardzo ładnym krajobrazie moglibyśmy sobie tam pójść. Jest. I jeszcze nie jest zatoptany. Znalazłem tę górę, bo dokładnie opisałem. Też opisałem to oczywiście. I w tej chwili z radością patrzę, że na mapach nawet współczesnych już topograficznych, na tej wydmie, która się znosi nad tą rzeczką, jest nazwa Góra Bohuna.
Ile pan książek napisał?
Proszę pana, książek. Książek jako książek.
Ale też przewodników.
50. Między 30 a 70.
Przecież piękny pies.
Pies, psy też bywają. Wiesz ty psie, że tyś powinien być na uwięzi?
No z tej wody właśnie wylazł, bez brudny.
No oczywiście, są. Tak to jakoś się kolebiemy. Troszeczkę tutaj niczego nie wolno, a w zasadzie wszystko wolno. O tak to w Polsce. Specjalnie to przeszkadza i przeszkadza i nie przeszkadza. Mamy takie sanktuaria, do których ludzi nie wchodzą, bo nie opłaca się. Bo jest po prostu dużo bagien. Dzień dobry. Mówimy dzień dobry panu, który przyszedł razem z pieskiem tutaj.
Pies jest od góry do połowy biały, w żółte łaty, a od połowy do dołu całkiem czarny.
To jest właśnie nasz problem. Zmienimy tak. Puszcza Kępinowska jest, ja przed chwilą mówiłem coś w tym rodzaju o modlitwie, o szacunku. Jest sanktuarium. Jakby nie patrzeć, tu w to miejsce, gdzie jesteśmy, jest sanktuarium.
A czemu sanktuarium?
Sanktuarium dzikiej przyrody. Sanktuarium czegoś, co jest ponad, większe. Ludzie następnie pochodzą.
To ludzie, tak.
W terenie, w którym mało bywa ludzi, wycieczka, powiedzmy, 20-osobowa, jak przejdzie ścieżynką, zostawia ślad, przez który część zwierząt nie przejdzie poprzek. Przez długi czas. Dopóki ten zapach nie zginie. Jak ja będę szedł przez taki las, to ja panu powiem, czuję ścieżkę zwierzę. Tutaj przeszedł, przyszły dziki, tutaj lis. To się czuje. Jelenia w czasie rykowiska też bardzo. Łosia nie czuje. Łosia nie potrafia uczuć.
Jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo Puszcza Kępinowska, no dotknijmy tego tematu, w czasie wojny po prostu była ostoją przeróżnych grup Armii Krajowej i innych rodzajów sił zbrojnych. Tutaj była po prostu niepodległość w jakimś sensie w środku tej puszczy. Niemcy się nawet bali wchodzić i zapuszczać tutaj. Były też bardzo krwawe akcje odwetowe. To jest pełno mogił, cmentarzy. To też jest sanktuarium.
Też. Myślę nawet zresztą, że czasami za bardzo o tym myślimy. Pamiętam, przypominam sobie taką anegdotę. To jest prawdziwa. Stanisław Barańczak, przez wiele lat, ostatni lat swojego życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych jako emigrant, ale także uczył literatury słowiańskiej. Napisał kiedyś w jednej z swoich książek, czy artykuł, już nie pamiętam, że w Ameryce istnieje taki obyczaj, że na książkach wypożyczanych pisze się ołówkiem na marginesie swojej uwagi. I on im pożyczał literaturę polską, a między innymi Popioły na przykład, Żeromskiego. A o tych wszystkich klęskach polskich, o powstaniu styczniowym, o listopadowym, nieudanych wojnach i tak dalej. I znajdował napis amerykańskich studentów: dobrze wam tak, bo jesteśmy narodem przegranych powstań. Nawet w Boże coś Polskę są strofy sławiące nas jako naród nieszczęść i nie potrafię ich powtórzyć. Ja nie jestem przygotowany dla rozmowy z panem w tej chwili, ale im dalej w las, tym bardziej jestem wrogiem powstania warszawskiego. I tych chłopców, którzy tutaj ze wsi byli i potem ginęli w ataku na dworzec gdański. W miejscowości Brochów co roku we wrześniu odbywają się rekonstrukcje bitwy od Brochów w 1939 roku. Która była bardzo zacięta. Brochów chyba 6 razy przechodził z rąk do rąk. Im starszy jestem, tym bardziej to widzę. Mamy przecież tyle wspaniałych kart. Na całym świecie puszczę się wycina, a my puszczę budujemy. Na terenach porolnych, gdzie mieszkali ludzie, ciężko wegetując na potwornym piachu i wśród bagien. Te tereny zostały od ludzi wykupione, częściowo zalesiono, częściowo las powraca sam. I oto powstaje puszcza. Warszawa. Nigdy w przeciągu ostatnich lat powojennych nie była na liście miast najbardziej zanieczyszczonych smogiem. Dzięki Puszczy Kampinoskiej. Dzięki Puszczy Kampinoskiej, ponieważ wiatry na Mazowszu wieją głównie z kierunków zachodnich, z północno-zachodnich, zabierają fajne powietrze z nad Puszczy Kampinoskiej, przynoszą do Warszawy i zanoszą dalej i rozpylają jeszcze w lasach pod Otwockiem.
I to te drzewa tutaj.
To te drzewa, pod którymi siedzimy. One mniej więcej to właśnie robią, chociaż sobie z tego sprawy może wszyscy nie znajemy. Za to im trzeba ich czasami podziękować.
Słońce gdzieś wysoko stoi, pewnie koło 12. Przed nami wielki, piękny, wyschnięty już chyba jednak dąb.
Częściowo tak. On już ma, ale on jeszcze żyje. On jeszcze żyje. Wie pan co?
Chyba pączki ma, ale to tak już tak ledwo co.
On już kończy swoje życie. Tak jest. 3 dni temu umarła nam bardzo bliska osoba w rodzinie. Powinien umrzeć jej mąż. Schorowany. A umarła ona. Tak z tymi drzewami. Dlaczego akurat tak się złożyło? Coś tam było, jak mówią. Coś tam było.
No tak, my tak przechodzimy jak te drzewa. Ale kiedy pan tu jest sam w tej puszczy, w lesie, w Kniejach i słyszy pan ten szum, to odczytuje pan Boga w tym?
Tak. Tak, ja nawet mówię, ja idę dalej. Ja myślę także, że nawet osobiści wrogowie pana Boga, bo przecież znam kilku takich, gdzie mogą, to wtykają szpilkę tu czy tam, odczuwają jednak potrzebę istoty stwórczej. Przecież to szaleństwo, które nad nami wiruje, które nam te wszystkie huble i łeby fotografują, przecież to jest niemożliwe, żeby powstało samo z siebie. To jest absolutnie niemożliwe. I właśnie ten chyba dąb, przed którym siedzimy na ławeczce, chyba jest też tego dowodem. Dobrze się trzyma, proszę popatrzeć na ten system korzeniowy. Tamten zwłaszcza.
Tamten tak.
Tamten się dobrze trzyma. Ale teraz tak, jak zacznie umierać, będzie umierał piękną śmiercią. Najpiękniejsze portrety są portrety starych ludzi. Są wyrzeźbione jako obraz przeżyć.
Mają w sobie prawdę i mądrość.
I mądrość. Czy drzewo ma mądrość? Wie pan co? Myślę, że tak. Czasami można porozmawiać z drzewami. Niektóre drzewa bardzo dobrze mówią. No brzozy. Nie wiem, czy pan kiedyś słuchał brzozy?
Uwielbiam słuchać brzozy.
No właśnie. Brzozy chyba najmocniej przemawia. A niby takie to chuchra, takie nie wiadomo co. Ja myślę, że dobrze by było, żebyśmy sobie przez kilka chwil pomilczeli i posłuchali lasu. I byłem aktorem drugoplanowym. I nie wiedziałem, jak zagrać, bo główna aktorka, słynna Eichlerówna, miała pretensje, wolała, żeby tak, reżyser, żeby tak, a ja sam myślałem inaczej. I podszedłem do reżysera, taki serdeczny kolega, wszyscy nie żyją, Witek Skaruch, i mówię, Witek, jak ja mam to zagrać? Rób, jak ci serce dyktuje.
Wracamy, nie?
Wracamy powolutku, tak. I teraz pójdziemy w lewo. Tak.
Ja to się już zgubiłem.
Widzi pan? To jest szlak turystyczny, tym czym idziemy. Ma pan zaznaczony znak ścieżki przewodniczej. A tam był dziki. Coś myśli. O Jezu.
Artysto.
To kosztuje 40 tysięcy.
O Boże. Jest tablica parku Kampinoskiego, Lipków.
Opracowanie tego wszystkiego.
Wybabrana czarną farbą.
Były próby na
jakieś nieczytelne.
Oderwania tego.
No i ktoś chciał i pomalował na czarno.
Ja po prostu nie mam pojęcia. Ożeż. Dlaczego, skąd jest u nas ta... Nie tylko u nas przecież, nie tylko u nas. Ta aspołeczność kompletna. Pytał pan sobie, po co ja łazę do tego lasu? Do tej puszczy. Ja zresztą do innych lasów też łażę. Szukam wolności, ucieczki. No ale idę i potykam się o bezsensownie, absolutnie.
Na człowieka.
Zniszczoną robotę na człowieka. No i człowiek to brzmi dumnie.
Różnie.
Mamy sosny, a nam chodzi, żeby zaczęły wzrastać liściaste gatunki, bo tu jest siedlisko lasu mieszanego.
Tu akurat jest trochę wymieszane. A tutaj są więcej sosen. A co pan sądzi? Jest takie stare powiedzenie, zresztą mnie to wzrusza. Był las, nie było nas, nie będzie nas i będzie las.
W Warszawie w gruzach, jaką zastali, po powstaniu, jak Warszawa, już Warszawę opuścili już Niemcy. Gdyby tu ludzie nie przyszli, to by wyrósł las wyrósł na tych gruzach.
W Warszawie.
W Warszawie.
Napisał pan, jak pan powiedział, od 50 do 70 książek, przewodniki, książki krajoznawcze, ale też i opowieści. O czym tak naprawdę chcę pana powiedzieć?
O tym, co kocham. Krótko. Ja jestem egoistą.
Świetnie, to
bezczelnym egoistą.
To o czym?
A więc o moim kraju. O moim kraju. O tym zawsze. Jak chodziłem na stadion, jako kibica chodziłem. Zawsze kibicowałem drużynie słabszej. Bałem się, bo dostałem w gębę. Jak już zobaczyłem to Mazowsze, przywędrowałem z tych podgórskich terenów, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli regiony, jakbyśmy przyznawali medale olimpijskie, to złoty medal niewątpliwie zdobędzie Małopolska. Sądzę, że Pomorze Świętokrzyskie, Wrocławskie, Dolnośląskie się załapią na miejsca medalowe. Ale myślę, nie wiem, czy Mazowsze by zdobyło punktowe miejsce w tym.
Druga liga.
No, jakby w jakiś tam... Pomyślałem sobie, czy by... No, może to w podświadomości, może nie tak myślałem, może tak to w podświadomości, że warto to zrobić. Poza tym, chyba jedne z najładniejszych wakacji, jakie spędziłem w stanie wojennym, nie wyjeżdżałem z Warszawy. Co drugi dzień byłem na wycieczce w innej części podwarszawskiego Mazowsza. A to były czasy, kiedy PKS-y dochodziły do każdej wsi. Teraz to już jest troszeczkę inaczej. Także... O, Słowik zaczyna tutaj.
Czyli pan zbierał te historie?
Tak.
Z tych wsi?
Czasami rozmawiałem z ludźmi. Czasami rozmowy były piękne, kiedy zatrzymałem się we wsi. Pamiętam doskonale, Wólka się nazywała. Gdzie były bardzo piękne drewniane chałty nakryte strzechą, naprawdę z gustem zrobione. I tak fotografowałem jej, wyszedł sobie w gumiakach, stanął tak, patrzył, a po co pan fotografuje? No więc ja mam taką smrodek dydaktyczny taki, że to jest piękne, że to jest wspaniałe, że to jest, że tam proporcje znakomite, że tamto, że owamto, że naturalne, że wpisane w krajobraz i tak. On patrzy na mnie, patrzy, co śmiesznie, uśmiech gości twarzy, a pan to gdzie mieszkasz? W bloku? A my w bloku. To może by mi się zamienili! Dlaczego ja panu to mówię? To zresztą wpisałem do jednej książki, bezczelnie to mówię w tej chwili, bo to jest anegdota, którą często używam. Taki drań jestem. Byłem w tej wsi niedawno. Nadjechał elegancki autobus warszawski, miejski.
Niskopodłogowy.
Niskopodłogowy, z automatem do sprzedaży biletów.
Elektryczny.
Głos piękny, męski mi mówił, jakie przystanki będą za chwilę, czy w językach dwóch zresztą, angielski był drugi. A te wszystkie domy, które stały w tej ulicy, miały ogrodzenia tak wspaniałe, że ja przez całe życie na państwowej posadzie w teatrze tyle nie zarobiłem, żeby takie ogrodzenie wybudować.
A blok został blokiem.
A mieszkam nadal w bloku, prawda? 37 metrów.
Wyszliśmy już z tego lasu. A co to jest?
Klucz do drzwi do lasu.
Taka metalowa rączka z kluczem. Ale to co, żeby otworzyć szlaban? Czy...
Otworzyć szlaban zamknięty, tak.
Co to znaczy ma zawsze?
To znaczy to. Oto to do rąk umazanych pracą na roli. Tak.
A Campinos?
A Campinos? To jest dłuższa historia. To jest taka słowiańska nazwa. Campinos. Campinos. W dachu, który jest strzechą, tworzy się taki jakby rowek, żeby woda z niego ściekała, coś na kształt rynny i woda kapie. Campinos. Prawdopodobnie możemy się tylko domyśleć, że początkiem osady, która zresztą naprzód się nazywała Białe Miasto, potem dopiero Campinosem, był jakiś, nazwijmy to dwór, tego, który całością zarządzał. I on miał Campinos jak trzeba. Albo on powstał w jednym, jedynym miejscu, gdzie było coś, czego nie ma. Już. Źródło. To wszystko poszło.
Czyli Campinos? Czyli po prostu lało tutaj, padał deszcz.
Nie, to... pani. Campinos jest to po prostu...
To coś stworzonego na wypadek...
Żygulec.
Żygulec. Coś na wypadek klejącego deszczu i Campinos.
Żeby nie zamógł dach.
Że padało. Mazowsze...
Padało zawsze, proszę pana. Padało i za ojca, i za dziada padało, proszę pana. I wszędzie padało. Co pan? Nie wie pan, czasami są takie takie...
Ja jestem z Polski, wiem, że pada.
Wie pan...
Campinos troszkę nam się kojarzy z padającym deszczem, jak to w Polsce. Nie. Mazowsze z rękami ubranymi w pracy. Nie, ale to dlatego, że to jest taki zwyczajny po prostu. A tu bzy rosną przy cmentarzu. Wyszliśmy już z sanktuarium, czyli wyszliśmy z puszczy. Słychać tutaj wycie jakiegoś, nie wiem, wozu policyjnego, czy straży pożarnej, może pogotowie. No życie, miasto, niedaleko jest stąd. Wracamy do miasta, ale w sercu mamy Puszczę Ikniejo.
Zawsze i wciąż. Bo bez tego, proszę pana, jakby to powiedzieć, żyć można, ale co to za życie?
Moim gościem był dziś pan Lechosław Hertz, aktor, autor kilkudziesięciu, 50 do 70, jak on powiedział, książek przewodników, książek krajoznawczych, członek Rady Naukowej Campinoskiego Parku Narodowego, autor ponad 2000 kilometrów tras krajoznawczych po Mazowszu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, kilka rzeczy z tej rozmowy zapamiętam na pewno. Że las to sanktuarium, w jakimś sensie oczywiście. Że żeby usłyszeć coś więcej, to trzeba milczeć i słuchać. To na pewno. No i jeszcze 10 pór roku oczywiście. Audycje Wywiad z Człowiekiem powstają dlatego, że Państwo tych audycji chcą i wspierają ich produkcję poprzez serwis patronite.pl. Bardzo Państwu za to dziękuję. To naprawdę cenne i ważne. Wczoraj w Warszawie w klubie Agrekontra odbyło się spotkanie poświęcone właśnie audycjom Wywiad z Człowiekiem, wywiadom, reportażom dźwiękowym i fotograficznym. Mogłem o tej swojej pracy, która jest dla mnie ważna, którą po prostu bardzo lubię, która jest dla mnie cenna, mogłem o niej Państwu opowiedzieć. Robię to naprawdę dla Państwa. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Paweł Kęska, dziękuję bardzo i zapraszam.